po górach, dolinach, czyli górskimi ścieżkami ku niebu. Zaprasza Mikołaj Grudziński. Szczęść Boże, pokój i dobro, przed mikrofonem Mikołaj Grudziński. Kolejna audycja po górach, dolinach. Bardzo się cieszę, że możemy się spotykać. Drodzy Państwo, ostatnio mówiliśmy o butach górskich. Ja wiem, że nie da się wyczerpać tego tematu i że pewnie fachowcy, których mógłbym tutaj zaprosić, powiedzieliby jeszcze więcej. No ale myślę, że osoby, które są bardzo mocno zainteresowane tematem, po prostu wiedzą, gdzie szukać takich informacji. Można dopytać też w sklepie. Natomiast to, co ja chcę Państwu przedstawić tutaj podczas tych audycji, to takie informacje dość ogólne, takie dla takich, no, zwykłych turystów górskich, niekoniecznie jakoś mocno zaawansowanych, bo jak ktoś bardziej zaawansowany, no to pewnie już też bardziej zaawansowane technicznie rzeczy potrzebuje. No dobrze, ale nie wyczerpałem tematu w ogóle ubioru górskiego, bo miałem mówić o ubiorze górskim, a skończyło się na samych butach, bo się okazało, że temat bardzo szeroki i czasu wystarczyło tylko na obuwie. No to dzisiaj myślę, że sobie pociągniemy i powiemy co nieco więcej. Sprzęt taki jak raki, kije zostawimy sobie na koniec, ale skoro o tym, jak się ubrać w góry, to zacznijmy może od pierwszej warstwy. Pierwsza warstwa, czyli krótko mówiąc, no bielizna, którą zakładamy w góry, drodzy Państwo, wbrew pozorom bardzo ważne. Nam się często wydaje, że no przecież bielizna to bielizna, no zakładam koszulkę, zakładam jakąś bieliznę i idę tam, gdzie mam iść. Tak, w mieście to no może nie ma większego znaczenia. Natomiast tam, gdzie nasz wysiłek fizyczny jest duży, to zaczyna mieć spore znaczenie. Wiedzą o tym wszyscy, którzy no ćwiczą, nie wiem, gimnastykują się, nie wiem, biegają, jeżdżą na rowerze i tak dalej. Jakakolwiek aktywność fizyczna wymaga, można powiedzieć, na odpowiednich tekstyliów. Otóż, jeśli chodzi o bieliznę, no to najważniejsze w górach jest to, żebyśmy mieli komfort termiczny i żeby nam było sucho. Przy intensywnym wysiłku fizycznym, a taki zazwyczaj jest w górach, dość często po prostu się pocimy. To jest naturalna reakcja organizmu i odzież, tak zwana techniczna odzież górska, ona ma za zadanie odprowadzić wilgoć od naszego ciała na zewnątrz. No i okazuje się, że są takie tkaniny, które świetnie sobie z tym radzą. Jedne lepiej, drugie może odrobinę gorzej. Zdecydowanie najgorzej z tym radzi sobie bawełna. Tak, ta nasza kochana bawełna, która jest taka miękka, przyjemna i w miarę ciepła, o ile sprawdza się w normalnym użytkowaniu, o tyle przy dużym wysiłku fizycznym właściwie bawełna jest najgorszym wyborem, jakiego możemy w ogóle dokonać. Chodzi o to, że bawełna po prostu no, nasionka, jest mokra i zaczyna nam działać w pewnym momencie, jeżeli się spocimy, jak zimny, mokry kompres. Ponieważ ona wilgoci nie oddaje na zewnątrz, tylko ją po prostu kumuluje, magazynuje w swoich włóknach. I niestety stygnie ta wilgoć szybko i nie należy to uczucie do najprzyjemniejszych. No dobrze, zatem co? Co założyć jako koszulkę i jako bieliznę na dół? Otóż w przypadku ubrań technicznych zawsze są, można powiedzieć, w jakimś sensie dwa warianty i ten trzeci pośredni. Czyli mamy do czynienia z włóknami syntetycznymi, które wspaniale odprowadzają wilgoć. Dlaczego? Ponieważ są to włókna hydrofobowe. To słowo już się pojawiło, kiedy mówiliśmy o butach, czyli włókna, które nie nasiąkają. One nie przyjmują wilgoci. Owszem, w przestrzeniach pomiędzy nimi ta wilgoć potrafi się gromadzić, ale bardzo szybko jest transportowana tak jakby na zewnątrz, czyli z dala od naszego ciała. Dzięki czemu nasze ciało po prostu schnie szybciej. Takie koszulki, te włókna w ogóle, one schną też bardzo szybko, nawet na nas, na naszym ciele. Bardzo szybko oddają tą wilgoć i dzięki temu ten komfort i termiczny, i jeżeli chodzi o wilgotność, jest bardzo dobry. Włókna syntetyczne jednak, no nie są zbyt ciepłe, zwłaszcza jeżeli chodzi o bieliznę. To są dość cienkie tkaniny, one mają bardzo szybko odprowadzać wilgoć od naszego ciała, ale niestety ciepła nie dają zbyt wiele. W przeciwieństwie do włókien naturalnych, takich jak wełna merino. No właściwie hit, jeśli chodzi o tkaniny w tej chwili do działalności górskiej i nie tylko do wszelkich aktywności, ale też nie wszystkich i nie do wszystkiego, jak się okazuje. Wełna merino, sam jestem ogromnym fanem w ogóle ubrań z wełny merino, niestety nie należą do tanich, ale są świetne i świetnie się sprawdzają właśnie jako takie. I muszę powiedzieć, że to są włókna, które świetnie sobie radzą właśnie w temperaturach, które są niskie. Jak jest zimno, to merino wspaniale potrafi dogrzać, ponieważ jest to wełna. Wełna pochodząca aż z Nowej Zelandii, z owiec merynosów, które to zwierzęta żyją dość wysoko i no właśnie przez to, że żyją w tak ekstremalnych warunkach, ponieważ tam bywa bardzo, bardzo zimno i bardzo, bardzo ciepło, to te włókna pochodzące właśnie z ich runa świetnie sprawdzają się właśnie zarówno latem, jak i zimą. Mówi się tak potocznie o wełnie merino, że latem chłodzi, zimą grzeje. Oczywiście nie jest to do końca prawda, ale coś w tym jest. Wełna merino nie dość, że odprowadza wilgoć od naszego ciała, może nie tak skutecznie jak tkaniny syntetyczne, bo coś za coś, ale ma tą właściwość, że nawet jeżeli jest mokra, to nie działa jak bawełna, czyli nie jest to zimny kompres, tylko grzeje. Nawet jeżeli skarpetki nam zmokną, które będą miały w sobie włókna merinosa, to nadal będzie nam w stopy ciepło. To samo z bielizną. Jeżeli założymy bieliznę właśnie z włókien merynosowych, to ta bielizna nawet w momencie, kiedy się zmoczy, kiedy po prostu intensywnie będziemy się pocić, to ona raz, że będzie oddawała tą wilgoć na zewnątrz, a dwa, że nawet taka wilgotna pozostaje ciepła i grzeje, więc na zimę jest to po prostu rozwiązanie rewelacyjne. Latem, kiedy jest bardzo gorąco, bardziej się pocimy, ale też jest bardziej przewiewnie, bo nie mamy na sobie tylu warstw. Zdecydowanie merino może nie tyle przegrywa, ile jest równie dobre, tylko muszą to być włókna wtedy cieńsze, żeby szybciej jakby schły, ale szybciej schną na nas, czy w ogóle włókna syntetyczne. No ale jest jeszcze jedna zaleta wełny merino. Otóż wełna merino posiada właściwości antybakteryjne. Krótko mówiąc, odzież z tej wełny po prostu nie śmierdzi. Oczywiście po tygodniu użytkowania ma prawo, ale to ją odróżnia od syntetyków, które właściwie po jednym dniu intensywnego użytkowania potrafią czuć po tych ubraniach, że były noszone, ponieważ one niestety zatrzymują w sobie te bakterie, pomimo że są bardzo skuteczne, odprowadzają wilgoć i tak dalej. To jednak czuć je bardzo szybko, o tyle wełna merino po prostu nie czuć. I po 3 dniach chodzenia w jakiejś koszulce bądź bieliźnie może się zdarzyć tak, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać, jeżeli 2 koszulki będą leżały obok siebie, która była noszona, a która nie. Ponieważ ona nie łapie zapachów. To oczywiście świetna wiadomość dla wszystkich tych, którzy lubią pakować się naprawdę minimalistycznie, na przykład na kilka dni w góry i zabierać ze sobą jak najmniej ubrań. To jest rozwiązanie genialne. A jednocześnie wełna merino spełnia wszystkie, tak powiem, cechy dobrej odzieży technicznej w góry, więc na bieliznę nadaje się idealnie. Tą trzecią opcją, o której mówiłem, jest oczywiście opcja hybrydowa, czyli taka, że część włókien jest syntetycznych, a część merino. To się też świetnie sprawdza, bo dzięki temu uzyskujemy lepszą oddychalność, ale mamy też jakąś tam formę zalet wynikających z włókien merino. Ile tych włókien powinno być i w jakich proporcjach, to zależy od tego, co chcemy osiągnąć i do czego dokładnie będziemy używać tej odzieży. No dobrze, to jest ta pierwsza warstwa, czyli nasza bielizna. W góry zdecydowanie nie polecam bielizny bawełnianej. Potem mamy tak zwaną warstwę średnią, czyli warstwę, która trochę nas grzeje, no i ochrania. W zimie oczywiście tych warstw będzie więcej, właściwie latem może się okazać, że ta druga warstwa to będzie warstwa, która w zupełności nam wystarczy. I tutaj już sprawa wydaje się być trochę bardziej skomplikowana, bo o ile istnieją bluzy z wełny merino, niektóre mają częściowo włókna merino, inne są stuprocentowo wykonane z wełny merynosów, więc one się nadają świetnie do niewielkich aktywności. Jeżeli jak nasza aktywność będzie dość intensywna, czyli będziemy pocić się dość obficie i wydzielać dużo ciepła, wtedy merino nie do końca może się sprawdzić, więc jeżeli idziemy na szczyt jakiś bardzo wymagający, wiemy, że ta aktywność fizyczna będzie duża, to tutaj jako druga warstwa lepiej sprawdzą się właśnie tkaniny syntetyczne. I tutaj mam na myśli polary, power stretche i różnego rodzaju inne materiały syntetyczne, które po prostu nie dość, że świetnie nas ogrzeją, to do tego jeszcze wspaniale odprowadzają wilgoć, która pojawia się na zewnątrz bielizny. Bo bielizna wyciąga wilgoć z naszego ciała i ta warstwa średnia ma za zadanie odtransportować tą wilgoć, znowu przełożyć ją dalej od naszego ciała, czyli na drugą stronę. Tu świetnie sprawdzają się, tak jak już wspomniałem, włókna syntetyczne. Polar, no kiedy wynaleziono włókna polarowe, to był wielki przełom, była to rewelacja, super. Przedtem używano koszul flanelowych, swetrów wełnianych, ale wełny takiej zwykłej, owczej, ona trochę gryzła. No nie była idealna, była dobra, ale nie była idealna. O tyle polary, które po pierwsze były leciusieńkie, bo ważą naprawdę niewiele, to do tego jeszcze świetnie się sprawdzały właśnie w roli odprowadzania wilgoci i świetnie grzały. Nadal wiele osób używa polarów, ja osobiście też mam polary i bardzo sobie je chwalę, ale drugą taką tkaniną, która jest rewelacyjna, jest właśnie tkanina power stretch. Polar nie musi bardzo mocno przylegać nam do ciała, o ile power stretch już dobrze, żeby przylegał. Zresztą to samo dotyczy bielizny technicznej. Ona musi mocno przylegać do ciała, żeby spełniała swoje zadanie, czyli tego transportu wilgoci na zewnątrz. Power stretch to tkanina, która rozciąga się we wszystkich kierunkach, więc jest bardzo elastyczna, bardzo ciepła i rewelacyjnie odprowadza nam wilgoć z bielizny jakby na zewnątrz. Grzeje i do takich aktywności bardzo mocnych nadaje się rewelacyjnie. Kolejna warstwa, no tutaj to już w zależności od tego, jaka jest pogoda, jakie, że tak powiem, czekają nas warunki, bo tutaj możemy mówić albo o kurtce przeciwwiatrowej, albo przeciwdeszczowej, albo o czymś, co nazywa się softshell i jest ostatnio bardzo popularny, jest to świetna tkanina, która na niewielki deszcz, mgłę, świetnie się nada w formie zabezpieczenia przed wilgocią. Na duży deszcz niestety nie da rady. I potrafi świetnie chronić przed powiewami wiatru. Softshell prawdziwy, taki, który świetnie oddycha, to jest softshell, który jest bardzo gęsto tkaną tkaniną z powłoką DWR, tak się ona nazywa, która jest hydrofobowa, czyli chroni nas przed drobnym deszczem, przed wilgocią, przed mgłą i przed wiatrem. Ale jednocześnie nie tracąc właściwości, które sprawią, że wilgoć będzie nadal odprowadzana coraz dalej od naszego ciała. Oczywiście istnieją jeszcze formy hybrydowe, czyli kurtki softshellowe, bluzy softshellowe, które posiadają na przykład membranę windstopperową, czyli jak sama nazwa z angielskiego wskazuje, która zatrzymuje wiatr. Oddychają trochę gorzej, bo zawsze membrana oddycha trochę gorzej niż materiał bez membrany, ale zdecydowanie lepiej chronią nas przed wiatrem, przed podmuchami wiatru, no bo ten softshell jednak trochę przy silnym wietrze będzie przepuszczał tego wiatru. Nie będę się tutaj zajmował, drodzy Państwo, cyferkami i liczbami, na co zwrócić uwagę, bo to najlepiej zrobią doradcy w sklepie. Kolejna warstwa, w zimowych warunkach oczywiście dochodzi nam jakaś kolejna warstwa grzewcza. Myślę, że zamiast softshellu wtedy nadaje się świetnie albo kurtka puchowa, albo która zamiast wypełnienia z puchu będzie miała tak zwany Primaloft. To jest taki syntetyczny materiał, który trochę przypomina puch w strukturze i również nadaje się świetnie jako warstwa grzewcza. Przewagę nad puchem ma taką, że nawet kiedy się zmoczy, to grzeje i jakby jest w stanie nas ogrzać. Natomiast puch grzeje zdecydowanie lepiej, ale wadą jego jest to, że jeżeli kurtka puchowa nam się zmoczy, to właściwie już się do niczego nie nadaje. Wiotczeje, robi się ogromnie ciężka i zamiast nas ogrzewać, to tak naprawdę będzie działała w drugą stronę, czyli będzie nas chłodzić, bo jest po prostu w niej zimno. Kolejna warstwa, o której warto wspomnieć, to są tak zwane kurtki hard shell, czyli kurtki z membraną. O membranach mówiłem przy butach, czyli membrana to coś, co pozwala wydostać się wilgoci, którą produkujemy my jako osoba na zewnątrz, ponieważ otwory w membranie są tak mikroskopijnej wielkości, jak cząsteczki pary wodnej, które się mogą przez nią przedostać, ale na tyle małe, że kropla wody nie jest w stanie przedostać się przez taką membranę do środka, co sprawia, że deszcz nie przemoczy nas, ale my nadal odprowadzamy wilgoć od swojego ciała. Oczywiście, kiedy pada deszcz, to jest tak duża wilgotność wokół nas, że to odprowadzanie już jest trochę gorsze niż w warunkach suchych, to jest oczywista sprawa. Membrana również chroni nas przed wiatrem, ale kurtki membranowe są cięższe, więcej miejsca zajmują, więc to jest zawsze pewien kompromis, to co potrzebujemy. Najlepiej to sprawdzać porządnie pogodę, ale zawsze w plecaku trzeba mieć jakąś ochronę przeciwwiatrową i przeciwdeszczową, zwłaszcza w górach, kiedy pogoda potrafi zmieniać się z godziny na godzinę, ale zawsze musimy mieć jakąś taką porządną kurtkę, albo z membraną, albo przynajmniej porządnie grzewczą. Spodnie w góry dobrze, żeby odprowadzały wilgoć, czyli jeansy sprawdzają się wcale. Jeansy nie nadają się Spodnie garniturowe też nie bardzo, najlepiej mieć po prostu spodnie z materiału softshellowego, które po prostu będą zatrzymywały wilgoć na zewnątrz, a jak potrzeba, to nadmiar wilgoci z naszego ciała odprowadzą. O tym już mówiłem wcześniej, więc o właściwościach softshellu nie będę mówił. Jeżeli jest zimno, to można pomyśleć o spodniach polarowych. Jeżeli jest bardzo zimno, to też o bieliźnie termicznej, które, czyli po prostu, krótko mówiąc, no jakieś leginsy czy kalesony, które też będą z takich materiałów bieliźnianych, o których wspomniałem wcześniej, czyli albo wełna merino, albo materiał syntetyczny utkane i też pozwolą nam po pierwsze ogrzać nasze nogi, a jednocześnie odprowadzić wilgoć na zewnątrz. Skarpetki, podobnie tutaj zalecam mieszanki, czyli jakby te wersje hybrydowe, w zależności od pory roku, więcej wełny merino bądź mniej. Kolejna rzecz, która w górach nam będzie bardzo potrzebna, to nakrycie głowy. Bezapelacyjnie, bez względu na to, jaka jest pogoda, nakrycie głowy musimy mieć zawsze. Bo jak świeci ostre słońce, to musimy mieć nakrycie głowy, które uchroni nas przed udarem, przed przegrzaniem. Wtedy sprawdza się świetnie albo lekka czapka syntetyczna, albo jakieś chusty. Natomiast jeżeli jest zimno, no to oczywista sprawa, że musimy chronić głowę przed zimnym. Więc właściwie nakrycie głowy, jakaś czapka, zawsze w górach powinna być. Lżejsza, grubsza, w zależności od temperatur, ale musi być. I dobrze, jeżeli nasza kurtka posiada kaptur, bo jak wieje mocno, to taki kaptur nam się bardzo dobrze sprawi, zwłaszcza jak wejdziemy gdzieś na szczyt, gdzie naprawdę mocno wieje, my przestajemy się poruszać, bo chcemy odpocząć, czyli zaczynamy stygnąć, a wiatr wieje i nas zaczyna przewiewać i zaczyna być chłodno. Zresztą dobrą metodą jest mieć zawsze jakąś kurtkę, czy kamizelkę, czy softshell właśnie, nawet latem, właśnie po to, że kiedy odpoczywamy gdzieś wysoko, gdzie zaczyna wiać, a my przestajemy się poruszać, czyli produkować tyle ciepła, żeby mieć dodatkową warstwę właśnie taką, może nie tyle grzewczą, ile izolacyjną, taką, która izoluje nas od podmuchów wiatru, od tego, żeby się po prostu nie wychłodzić. I tym sposobem, drodzy Państwo, w dość szybki sposób i można powiedzieć taką polką galopką dotarliśmy do końca ubrań. Ja tutaj myślałem, że sobie jeszcze powiemy o różnych sprzętach górskich, ale widzę, że niestety czasu nam dzisiaj nie starczy. Zatem w audycji Po Górach Dolinach na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Mikołaj Grudziński.